zakręceni wokół sztuki.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też pana doktora Sebastiana Adamkiewicza. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Wydziale Historycznym Muzeum Tradycji Niepodległościowego w Łodzi, ale przede wszystkim pasjonat historii, muzealnictwa, no i współautor książki Polska na tropie historii. Pan napisał teksty, a Zuza Wolne zrobiła ilustrację. I chcecie państwo udowodnić wspólnie, że historia nie musi być nudna.
Tak. No, oczywiście, bo historia nie jest nudna. Historia jest wspaniałą i nauką, i opowieścią, bo historię trzeba by rozpatrywać w tych dwóch znaczeniach, zarówno nauki, jak i opowieści. I myślę, że te dwie rzeczy wspaniale się potrafią splatać i nie muszą być nudne.
Pamiętając moje lekcje historii ze szkoły podstawowej i z liceum, bo tak sobie zaczęłam analizować, jak to tam u mnie było, to jeszcze ta pierwsza, piąta klasa, czy pierwsza klasa, w której uczono mnie historii, była nawet dość ciekawa, bo to była starożytność i pani też miała jakieś takie, mimo że tradycyjne, ale niekonwencjonalne podejście do uczniów, ale potem już nie było tak wesoło. W liceum to było takie, ja bym to nazwała linearne uczenie historii, zakupy. Pamiętam, jak moi koledzy z klasy matematyczno-fizycznej naprawdę drżeli przed tą historią. Czy pan ma podobne doświadczenia?
Ja zawsze byłem pasjonatem historii, a nie każdy musi być. Ja też wychodzę z takiego założenia, że nie każdy musi się pasjonować historią i nie każdego tą historią się uda zarazić. Tak jak mnie nie udało się zarazić fizyką czy chemią, tak samo niekoniecznie trzeba zarażać historią. Nie każdy musi w niej odnaleźć to, co odnajduję ja, więc to jest jakby pierwszy warunek. Nie każdy musi być pasjonatem, ale jest grupa, która mogłaby być pasjonatami historii, a nimi się nie staje, dlatego że nie spotkali na swojej drodze właśnie kogoś, kto by ich tym bakcylem, być może w tym czasie to jest niepopularne, ale właśnie tym bakcylem historii zaraził. No i wreszcie jest taka grupa, którą myślę, że w ogóle nie zniechęci się nigdy do historii, dlatego że oni miłość do historii wyssali z mlekiem matki i gdzieś ta historia zawsze wokół nich była. Oczywiście bardzo ważny jest tutaj, bardzo ważna jest rola nauczyciela, bardzo ważna jest rola ludzi, którzy o tej historii opowiadają. Ja na swojej drodze bardzo wielu takich ludzi spotkałem. Spotkałem i takich, którzy chociaż historię badali i historią się zajmowali, no nie byli najciekawszymi może jej przekazywaczami, nie robili tego w najlepszy sposób, ale wielu mistrzów również na swojej drodze spotkałem. No ale to też była moja osobista pasja, więc myślę, że to doświadczenie jest nieco inne.
No właśnie, i ta pasja się przekłada na to, co pan robi, bo wiem, że też próbuje pan zaszczepiać tą historię, czy tłumaczyć historię na przykład Polonii.
Tak, ja pracowałem przy takim projekcie Historia dla Polonii, to był projekt zajęć e-learningowych właśnie dla szkół polonijnych. Ja mam, wie pani, w swoim życiu taką ideę, że historię należy opowiadać wszystkim, wszędzie i w każdy możliwy sposób. Historia jest tak wartościowym przedmiotem, tak wartościową nauką, która pozwala nam się trochę przejrzeć w lustrze, poznać samych siebie, bo co prawda mówimy tutaj o wydarzeniach z przeszłości, mówimy o ludziach, którzy żyli w przeszłości i pewnie warunki, w których funkcjonowali, były nieco inne, nieco inne rzeczy ich kształtowały, ale czasem sposób myślenia był bardzo podobny, na co ostatnie dni chociażby wskazują. Myślę, że nasi przodkowie przeżywali momenty zaraz czy epidemii bardzo podobnie. Bardzo wielu zachowaniach, które nam towarzyszą, ja odnajduję naszych przodków. Więc historia to jest wspaniałe przeglądanie się w lustrze i myślę, że o tym też jest ta książka, którą razem z panią Zuzą Wolny stworzyliśmy.
No tak, stara maksyma mówi, że historia magistra vita est, tak? I powinniśmy się tego trzymać. Są takie przedmioty, myślę, fundamenty w szkole. Gdybyśmy mieli na przykład stanąć przed jakimś dramatycznym wyborem, co odciąć, oczywiście to nigdy nie nastąpi, to myślę, że historia zostałaby jako taki przedmiot, który nas wiele uczy, nie tylko w obszarze historii.
Nie tylko. Myślę, że historię trzeba też postrzegać jako przedmiot szeroko humanistyczny. Tak naprawdę każdy z przedmiotów humanistycznych, który jest w szkole, język polski, języki obce, muzyka, która jest na poły oczywiście przedmiotem matematycznym. Nasi przodkowie uważali muzykę za matematykę, ale jest przedmiotem humanistycznym w sensie emocji, które muzyka daje, w sensie pewnych rozumienia, również tekstów, które w muzyce były. Ale wszystkie przedmioty, które gdzieś dotykają naszej duszy, dotykają tego, jak człowiek myślał, jak człowiek tworzył, tworzą pewną całość i każdy z nich jest tak samo wartościowy w stosunku do nas, bo pokazuje, kim jesteśmy, pokazuje naszą wrażliwość, pokazuje też wartości, które są w historii, które są w tradycji. Jesteśmy w czasie poświątecznym, więc święta i te zwyczaje, które mamy przy okazji świąt, one też gdzieś pokazują myślenie naszych przodków, pokazuje świat, w jakim oni funkcjonowali, co też pozwala nam ten nasz świat, w którym jesteśmy, zrozumieć lepiej. Chociażby tą ogromną celebrację żywności, którą w czasie świąt w przeszłości miano, to święcenie jedzenia, ono nie było przypadkowe, ono się brało głównie z tego, że nasi przodkowie żyli w niedostatku żywności.
Gaza
My
się.
Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy tego nie odczuwamy, ale to jeszcze bardziej podkreśla, jaka to jest ogromna wartość i jak ogromna zmiana w historii nastąpiła.
No tak, a przy okazji uczymy się na podstawie zjawisk, które są, jak już pan powiedział na początku, cykliczne w historii, choćby zarazy. Możemy wyciągać wnioski, jakoś się lepiej do tego przygotowywać. Oczywiście one są inne za każdym razem, ale jakiś wspólny mianownik tych nieszczęść w historii się pojawia i pojawiać będzie. Więc stąd ta nauczycielka życia też, tak?
Tak, ale no, trzeba też powiedzieć, że jak to z nauczycielkami i nauczycielami bywa, nie zawsze się od niej uczymy i podobnie jest z historią.
No właśnie.
Oczywiście, gdyby to było takie proste, że moglibyśmy historię przekładać jeden do jednego i z historii uczyć się, to pewnie już na świecie nie byłoby wojen, pewnie na świecie nie byłoby bardzo wielu nieprzyjemnych zdarzeń i wydarzeń i systemów politycznych i stosunków międzyludzkich, gdybyśmy się faktycznie z tej historii uczyli. Pewną wadą w myśleniu ludzi jest to, że skoro się coś już wydarzyło, to się nie wydarzy to już nigdy więcej. A myślę, że niestety historia uczy nas, że pewne wydarzenia lubią się powtarzać, chociaż zarazem one są zawsze nieco inne, one się trochę różnią i myślę, że każde wydarzenie, przez to, że każde wydarzenie trochę się od siebie różni, to bardzo często w naszym myśleniu jest tak ta furtka, która pozwala nam mówić, a nie, to przecież jest zupełnie inaczej, to nie mieszajmy tego, nie mówmy, że tak samo było w historii, a czasami jest dokładnie tak samo.
Panie doktorze, wróćmy w takim razie do książki Polska na tropie historii. To właściwie jest taki rodzaj picture booka. Po polsku to chyba należałoby nazwać książka obrazkowa, tak? Bo tam jest więcej obrazków niż treści. To jest 12 historii, bardzo bogato ilustrowanych, takich panoramicznych, przedstawiających codzienne życie mieszkańców Polski w różnych epokach historycznych. O co właściwie chodziło głównie w tym podręczniku? Żeby jak najmłodsze dzieci zaszczepiać już historią, opowiadać w sposób niekonwencjonalny, właśnie obrazkowy, bardziej oparty na tym, jak ci ludzie żyli dawniej i tu przemycać jakieś fakty z historii? Jaki był zamysł?
Ja myślę, że zamysłów było tutaj przynajmniej kilka. Pierwszy jest taki, o którym pani mówi. To znaczy chcemy zachęcić do poznawania historii te dzieci, które jeszcze niekoniecznie płynnie czytają albo dłuższe teksty są dla nich męczące. Chociaż te obrazki, które są w tej książce, też są pewną formą opowieści. Opowieści obrazkowej, wracamy do pięknego średniowiecznego zwyczaju opowiadania poprzez obrazek. Kiedy większość ludzkości nie umiała czytać, to właśnie ta forma obrazkowa najwięcej im opowiadała. I każdy z tych obrazków jest jakąś opowieścią. Tutaj na tych obrazkach bardzo dużo się dzieje. W zasadzie nad każdą tą ilustracją myślę, że można spokojnie spędzić kilka dni i za każdym razem zauważyć coś nowego. I to był pierwszy zamysł. Drugi zamysł to jest taki, żeby uczyć się historii wspólnie. Wspólnie z rodzicami, wspólnie z rodziną, żeby właśnie taką książeczką zasiadać i spróbować, czy to odszukując jakieś elementy ilustracji, czy przyglądając się tym ilustracjom, poznawać po kolei różnego rodzaju historie ludzi, którzy na tych obrazkach się znajdują. Bo tak jak wspomniałem, tu się bardzo dużo dzieje, tutaj jest bardzo wiele przygód różnych na tych obrazkach pokazane. Możemy przyjrzeć się życiu ludzi z poszczególnych epok. I to jest trzeci zamysł, życie codzienne. To, co często w szkole jest może nie tyle pomijane, co gdzieś stanowi pewien margines opowieści historycznej. Częściej mówimy o historii politycznej, o historii wielkich konfliktów, wojen, a tutaj chcieliśmy się właśnie skupić na życiu codziennym, na tym, co było dla tych ludzi codziennością, żeby pokazać z perspektywy naszej codzienności, jak pewne rzeczy nasi przodkowie rozwiązywali, w jakich warunkach się wychowywali, w jakich warunkach dorastali, wreszcie w jakich warunkach żyli. I myślę, że jeszcze było czwarte założenie tej książki, bardzo ważne, żeby pokazać te społeczeństwa przeszłości w jak największym kontekście, w jak najszerszym kontekście, żeby nie pokazywać na przykład wyłącznie dworków szlacheckich, ale pokazać też chałupę chłopską. Żeby w mieście XIX-wiecznym pokazać zarówno arystokrację miejską, jak i również uboższe osoby. To wychodzi naprzeciw takiego postulatu, który historycy stawiają, żeby pokazywać historię różnorodnych doświadczeń, że w historii każda grupa społeczna, a nawet każda poszczególna osoba ma inne doświadczenie historii. I to wszystko w tej książce się znajduje. Brzmi bardzo poważnie, ale jest przedstawione w bardzo lekkiej i strawnej formie, tak żeby nawet najmłodsi czytelnicy mogli się z tym zapoznać. Ale myślę, że szereg z tych rysunków nawet starszym osobom, nawet osobom dorosłym mogą się przydać do poznawania historii, bo kilka elementów jest to pewnie nawet dla nich nieoczywiste.
No ja przyznam szczerze, że z przyjemnością przejrzałam książkę i pomyślałam sobie, że bardzo chętnie pouczyłabym jakieś dziecko, czy pouczyła się wspólnie i wróciła do tej historii, która jest przedstawiana właśnie w taki sposób. Czy myśli pan, że to jest początek do tego, żeby ta historia, kiedy już taki mały szkrab, mały człowiek pójdzie do szkoły, chciał się tej historii uczyć i ją rozumiał i żeby ona się nie skupiała tylko i wyłącznie na zapamiętywaniu dat i faktów, do czego nas przyzwyczajono w trakcie uczenia, tylko miał szerszy ogląd, bo no, historia jest tak pojemna i mam wrażenie, że my często nie potrafimy łączyć pewnych faktów ze sobą, właśnie przez to takie linearne uczenie historii.
Myślę, że pewnym problemem podejścia do historii jest przede wszystkim to, że w naszym pojmowaniu historii ona jest bardzo nierzeczywista, to znaczy uczymy się jakiejś historii z przeszłości, ale mam wrażenie, często też mając zajęcia z dziećmi, bo przecież ja zanim zacząłem pracę w muzeum, pracowałem w Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii i miałem szereg zajęć z dziećmi i wydawało mi się czasami, że kiedy na przykład opowiadałem o Kazimierzu Wielkim, to dla moich słuchaczy to była jakaś baśń z przeszłości. Tymczasem zarówno ta książka, jak myślę, sposób, w jaki ja staram się w ogóle opowiadać o historii, jest takim sposobem, żeby uzmysłowić, że zacząć współodczuwać, emocjonalnie współodczuwać z tymi osobami z przeszłości, żeby spróbować sobie wyobrazić, że my naprawdę możemy w tej przeszłości żyć, że oni naprawdę rozwiązywali te same problemy, które my mamy. My je rozwiązujemy już w inny sposób, ale oni nie mieli zawsze takich możliwości. Wtedy odkrywamy piękno historii i wtedy zaczynamy też ją lepiej rozumieć. Także gdyby ta książka przyczyniła się faktycznie do tego, że ktoś, jedna, dwie, trzy nawet osoby lepiej zaczną rozumieć historię i zaczną odkrywać jej piękno, to ja tylko mogę się ucieszyć. Jeśli u kogoś tworzy pasję historyczną, no to będzie to już powód do mojej ogromnej radości. A jeżeli kogoś tylko odrobinkę zaciekawi, to już także będzie to dla mnie ogromne wyróżnienie.
Panie doktorze, a pan jako marzyciel, jako pasjonat historii, czego by pan sobie życzył, żeby uczniowie kończący liceum, zdający maturę, no historia nie jest wymagana, zapamiętywali z tej historii? Czy daty, czy wydarzenia? Do tego wszystkiego można teraz sięgnąć. Internet pokaże nam wszystko. Więc jakby co jest najważniejsze?
Wie pani, ja myślę, że paradoksalnie z nauczania historii najważniejszą umiejętnością, którą chciałbym, żeby faktycznie wynosił każdy kończący naukę historii, to nie jest wcale wiedza historyczna, to nie jest wcale wiedza o faktach historycznych i o wydarzeniach, chociaż myślę, że to też jest ważne. Natomiast najważniejszy wydaje mi się krytycyzm, krytyczne podejście do źródła, dlatego że to jest tak naprawdę umiejętność, którą my jako historycy musimy posiadać, żeby badać historię, ale to jest też umiejętność, którą powinien posiadać każdy człowiek żyjący na Ziemi i korzystający ze społeczeństwa informacyjnego, jakie jest wokół nas, z informacji, które do nas dobiegają, z wszelkiego rodzaju memów internetowych, których jest mrowie, które przekazują różne informacje, różne statystyki. I myślę, że żeby ten świat zrozumieć i podejść do niego w sposób racjonalny, potrzebne nam są umiejętności krytycznego myślenia. I sądzę, że historia w całej swojej rozciągłości, od szkoły podstawowej aż do klas licealnych, powinna przede wszystkim takiego krytycyzmu wobec świata uczyć. No to, że mamy dzisiaj problemy z rozpowszechnianiem różnego rodzaju fake newsów, czasami naprawdę bardzo prymitywnych fake newsów, które można rozszyfrować w bardzo szybki sposób, to też jest efekt tego, że być może nie zawsze w nauczaniu historii na to stawiano, czy w ogóle w procesie nauczania, właśnie na krytyczne podejście do źródła, na sprawdzanie informacji, na ich weryfikację, na umiejętność odczytywania pewnych zjawisk. Tego uczy historia i myślę, że chciałbym, żeby właśnie uczniowie wychodząc ze szkoły taką umiejętność posiadali. Bo wiedza historyczna bywa ulotna. Ja sam często nawet z tematów, w których teoretycznie znam się najlepiej, nie wszystko zapamiętuję, ale umiejętności pozostają i są najbardziej uniwersalne.
Panie doktorze, dziękuję bardzo. Słychać rzeczywiście pasję i po tej książce, którą państwo stworzyli razem z Zuzą Wolny. Zuza Wolny jest autorką ilustracji, a pan napisał tekst do książki Polska na tropie historii. No, można mieć nadzieję, że powstaną jakieś kolejne podręczniki dla dorosłych już odbiorców, które również będą do tej historii zachęcać.
Też mam taką nadzieję, że być może wydawnictwo też będzie kontynuowało tą przygodę. Myślę, że o historii można bardzo wiele opowiedzieć. A na co dzień wszystkich, którzy są zainteresowani historią, zapraszam do Muzeum Tradycji Niepodległościowej w Łodzi, gdzie na co dzień pracuję. No, z Gdańska do Łodzi nie jest blisko, ale można nas odwiedzać na Facebooku, na naszym profilu również YouTube'owym, więc serdecznie państwa tam oczywiście zapraszam do wspólnego poznawania przeszłości.
Bardzo dziękuję, dr Sebastian Adamkiewicz, autor książki, współautor Polska na tropie historii. Iwona Dębska, ja również dziękuję, zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.